Sensacje XX wieku w Radiu Z.
Dwa szturmowce pojawiły się nad drzewami. Przemknęły na niewielkiej wysokości tuż nad dachami budynku i wystrzeliły świecą w górę. Zrobiły obszerną pętlę i skrzydło w skrzydło, jak na pokazach lotniczych, nadleciały od północy. Pod ich skrzydłami widać było ogniki błyskające w lufach działek. Po sekundzie wybuchy na ścianie koszar wskazały, że za sterami samolotów siedzą doskonali piloci. Szybko zbliżały się do placu. Leciały coraz niżej. Simons dostrzegł, jak spod skrzydeł wytrysnęły smugi dymu, które wnet wyprzedziły samoloty i szybko zaczęły zbliżać się do budynku. Po chwili pojawiły się następne smugi. Cztery rakiety trafiły wprost w okna. Simons wtulił głowę w ramiona i po chwili poczuł potężne uderzenie gorącego powietrza, a na jego głowę posypał się grad kamieni, kawałków cegieł i szkła. Nagle zaległa cisza, w której słychać było ryk silników samolotów lecących tuż nad dachami koszar. Pułkownik Simons podniósł mikrofon.
Okej, Mushroom, ładnie ich trafiliście. Powtórzcie to, kryjcie nas, dopóki nie wsiądziemy do śmigłowca.
Ja Mushroom, słyszę cię, Apple Four. Zaraz tam będę.
Samoloty na moment znikły za drzewami, lecz wybuchy ich rakiet musiały wyrządzić tak duże szkody wewnątrz koszar, że nie padł stamtąd żaden strzał. Simons i żołnierze z jego oddziału, ostrzeliwując się na oślep, nie czekając, aż powrócą szturmowce, zaczęli biec do wracającego po nich śmigłowca. Zawisł pół metra nad ziemią i obrócił się bokiem w stronę koszarowego budynku, aby osłonić biegnących i umożliwić bocznemu strzelcowi prowadzenie ognia. Widać go było, jak stoi w drzwiach, w których tylko górna połowa była otwarta, i wali długimi seriami po oknach wietnamskiego budynku. Simons zaczął liczyć żołnierzy wskakujących do wielkiego kadłuba.
Nikt nie został?
Są wszyscy, pułkowniku!
Pułkownik Simons schwycił za klamkę i podciągnął się. Śmigłowiec już wzbijał się, gdy znowu nadleciały samoloty. Tym razem nie strzelały, gdyż obawiały się trafić we własną maszynę, która szybko wznosiła się nad placem apelowym, tak niefortunnie uznanym za szkolne boisko. Na szczęście tylko jeden żołnierz odniósł niegroźną ranę. W tym czasie z drugiego śmigłowca, który wylądował w pobliżu muru twierdzy, wyskakiwali komandosi. Pierwszy na ziemię zeskoczył major Richard Meadows, dowódca grupy. Dobiegł do muru i skrył się w niewielkim rowie odwadniającym. Wnet dobiegło do niego kilku komandosów. Jeden z rozmachem rzucił linę zakończoną niewielką kotwicą o trzech ramionach. Przeleciała przez mur, wtedy ściągnął gwałtownie linę. Inny komandos przerzucił przez mur kilka granatów na wypadek, gdyby tam ukryli się Wietnamczycy. Odczekali kilka sekund, aż dobiegły ich głuche wybuchy i jeden po drugim zaczęli wspinać się po linie. Pierwszy, który dotarł na szczyt, rozejrzał się, ale nie widząc Wietnamczyków, przełożył nogę przez mur i zeskoczył na drugą stronę. Po kilku minutach cała grupa była na dziedzińcu. W oddali widzieli budynek o zakratowanych oknach. Tam powinni być jeńcy. Dowódca, major Meadows, wskazał swoim żołnierzom stanowiska i krzyknął:
osłaniać mnie po oknach!
Wybrał trzech żołnierzy i razem przebiegli kilkadziesiąt kroków zygzakiem, umykając wietnamskim pociskom, i dobiegli do muru. Meadows zębami wyciągnął zawleczkę z granatu i wsunął go przez szparę pod okiennicą na parterze. Wybuch wyrwał okiennicę i musiał narobić wielkiego spustoszenia wewnątrz, gdyż strzelanina wyraźnie osłabła. Inny z komandosów podczołgał się do drzwi i zawiesił dwa granaty na klamce. Zawiązał sznurek na kółkach zawleczek i szybko wycofał się. Szarpnął za sznurek i odskoczył jeszcze o parę kroków, zanim wybuch, wzbijając ceglany kurz, wyrwał wielkie drewniane drzwi z futryny, odsłaniając ciemną czeluść sieni. Komandosi wdarli się do środka. Wietnamczyków na dole nie było, wycofali się na piętra. Z rzadka rzucali granaty, ale widocznie nie mieli ich dużo, gdyż po kilku wybuchach, które nie wyrządziły nikomu szkody, zaprzestali ataków i oczekiwali, aż Amerykanie zaczną wdzierać się na górę.
Kaliński, hejter, ustawić tutaj RKM i pilnować schodów! Reszta za mną!
Wbiegli do korytarza. Drzwi do cel nie były zamknięte, ale wewnątrz nie było nikogo. Meadows przechodził z celi do celi. Nigdzie nie było najmniejszego śladu wskazującego, że w ostatnich miesiącach kogokolwiek tu więziono.
Wycofujemy się!
Major Meadows nawiązał łączność z dowódcą oddziału komandosów, pułkownikiem Simonsem.
Apple 3 do Apple 1. Nikogo tutaj nie ma. Wycofuję chłopców, odbiór!
Wybiegali małymi grupkami w stronę muru, gdzie ziała wielka wyrwa po wybuchu ładunku podłożonego przez saperów. Liczono, że wyprowadzą z budynku jeńców osłabionych, ledwo powłóczących nogami, więc niezdolnych do przejścia przez mur. W tym czasie pułkownik Simons, który odebrał raport Meadowsa, informował przez radio generała Menora w bazie Danan.
Generale, tu nikogo nie ma! Powtarzam, nikogo nie ma, wycofujemy się!
Potwierdzam.
Jego najgorsze przeczucia sprawdziły się. Uderzyli z ogromną precyzją. Wykonali plan jak na ćwiczenia. Bez strat. Wszystko nadaremnie. Po kilkunastu minutach śmigłowce, wzbijając tumany kurzu, unosiły się nad palmami, ziejąc ogniem z karabinów maszynowych. Akcja w Sontai trwała zaledwie 27 minut. Cały oddział zielonych beretów, 56 komandosów, wracał bez strat, nie licząc jednego lekko rannego. Wkrótce w pobliżu śmigłowców pojawiły się myśliwce F-105, które miały chronić powolne maszyny, gdyby Wietnamczycy rzucili za nimi w pościg swoje myśliwce.
Apple 1 bez strat.
Apple 2 bez strat.
Apple 3 bez strat.
Apple 4 jeden lekko ranny.
Wszystkie śmigłowce wracały, oczywiście z wyjątkiem Banana 1, który pozostał rozbity na placu Cytadeli Sontai. Dwa lata później Wietnam Północny zwolnił kilkudziesięciu jeńców amerykańskich. Wśród nich byli ci, których więziono w Sontai. Generał Menor spotkał się z nimi na Filipinach. Dowiedział się wówczas, że w połowie lipca przeniesiono ich z Sontai do innego obozu. Akcja komandosów miała jednak ten dobry skutek, że Wietnamczycy, obawiając się podobnych rajdów, przenieśli jeńców do kilku dużych obozów, silnie chronionych. Amerykańscy jeńcy byli tam lepiej traktowani, a w każdym razie nie byli już uzależnieni od humoru komendanta i strażników, którzy w niewielkich obozach, zagubionych w dżungli, stawali się panami życia i śmierci tych, którzy trafili w ich ręce. Akcja w Sontai stała się wzorcowym przykładem precyzyjnego uderzenia komandosów. Kilka lat później ludzie planujący inną akcję uwolnienia jeńców opierali się na doświadczeniach Sontai. Inny prezydent, Jimmy Carter, też chciał wykorzystać doświadczenia swojego poprzednika.
Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.